środku dnia.
Co do sekundy. Rząd ogłosił zamknięcie programu Mieszkanie Plus, ale na to miejsce wysuwa kolejną propozycję dla Polaków. Propozycję bezpieczny kredyt, czyli kredyt polegający na państwowym dofinansowaniu do bankowych pożyczek. Skorzystać z tego będą mogły osoby od 40 do 45 roku życia. Przynajmniej jedna z dwóch osób, jeżeli to będzie małżeństwo, będzie musiała mieć mniej niż 45 lat, a ci będą mogli korzystać, którzy nigdy nie mieli prawa do lokalu, którzy nie mieli własnego domu. Będą mogli wnioskować o 500 tysięcy, jeżeli są samotnymi osobami, a małżeństwa czy też rodzice z dzieckiem do 600 tysięcy złotych kredytów w banku. No i przez pierwszych 10 lat znaczna część rat pożyczki ma być spłacana z finansów publicznych, także oprocentowanie kredytu ma wynieść de facto dla kupującego, dla kredytobiorcy 2% przez te 10 lat. Później kredytobiorcy przejdą na oprocentowanie rynkowe. Czy prywatne kredyty powinny być wspomagane z pieniędzy publicznych? Posłuchajmy, co na ten temat sądzą poznaniacy, z którymi rozmawiała Sandra Soluk.
Pewnie, że tak. Dla młodych to jest bardzo duża pomoc, no bo wiadomo, ktoś kończy studia, zaczyna pracę, no to chciałby mieć swój kąt, a no nie każdego stać.
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem państwo powinno wspierać po prostu inicjatywy komunalne, po prostu tak, żeby państwo, ale bardziej samorząd się skupiał na budowaniu mieszkań, a mniej się też zajmowało dopasaniem do kredytu, ponieważ jeżeli będą mieszkania tanie komunalne na wynajem, no to ludzie mniej będą chcieli też brać kredyt. I oznacza też mobilność dla ludzi, niż takie wiązanie się na 30 lat z kredytem tak naprawdę.
Pan ma kredyt?
Ja mam takie szczęście, że mam mieszkanie.
Czy powinno państwo dopłacać? Nie.
Dlaczego?
A dlaczego ma dopłacać?
Bo trudno jest kupić mieszkanie dzisiaj.
Wiem, że jest trudno, ale mi nie dopłacało. Mi też było trudno. A ja trochę sobie odłożyłem na starość pieniądze i teraz z tego mojego konta zabiera państwo, żeby dopłacić komuś, a ja musiałem sobie sam kupić. Każdy by chciał coś za darmo, wie pani, no ale no, rzeczywiście tak nie funkcjonuje świat, tak nie funkcjonuje.
A kredyty może powinny być trochę niżej, chociaż oprocentowane?
Znowu ciężko pani trafiła, bo moje zdanie, ja jestem taki liberał trochę. No, co to znaczy mało oprocentowane? Jeżeli jest inflacja, powiedzmy 20%, no powiedzmy nawet 17, a 16 powinno być oprocentowanie dla tych, co tam odłożyli. Tak ja uważam.
Powinno.
Powinno? Do domów też?
Tak.
A dlaczego?
Dlatego, że są ludzie, którzy sobie nie dadzą rady i nie mają szans na samodzielne mieszkanie, jeśli nie dostaną jakiejś pomocy.
A mieszkanie to, jak rozumiem, jedna z podstawowych potrzeb.
No, oczywiście.
Można by więc zadać pytanie za znanym ekonomistą, czy mieszkanie to jest towar, czy prawo, które ma każdy i powinien móc to prawo zrealizować, między innymi przez taki kredyt, do którego, jak słyszeliśmy poznaniacy, no wielu z nich ma dość krytyczne podejście co do dopłat do prywatnych kredytów. Kredyt mieszkaniowy na 2%. Dla kogo? Czy jak zmieni sytuację tych, którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie, zbudować dom? Jak wpłynie na rynek oraz na ceny i dostępność? Ciekawe, jak państwo na to patrzą. 618-654-6654. Przypomnijmy, że cała ta propozycja zebrana jest w pakiet pod hasłem Bezpieczny kredyt 2%. Przepisy zakładają, że kredyt 2% z dopłacą budżetu państwa, przypomnę, będzie mogła uzyskać osoba 45-letnia. Jeżeli będzie to para, to jedna osoba będzie musiała mieć mniej niż właśnie 45 lat z budżetu państwa. Dopłaty do rat kredytu byłyby przez 10 lat, tak żeby nominalnie był ten kredyt przez te 10 lat takim 2% kredytem dla tego, kto kredyt zaciągnie, no a potem weszłaby spłata już rynkowa. 618-654-6654. Proszę pomyśleć, czy państwo chcieliby, czy zachęcą kogoś z rodziny do wzięcia takiego kredytu, aby kupić mieszkanie. A wśród zwolenników programu Bezpieczny kredyt 2% jest doktor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sławomir Palicki.
Tak, ma sens z pewnością. Jest to jedna z form niesienia pomocy tak naprawdę obywatelom, zwłaszcza tym, którzy są dotknięci no, tym problemem mieszkaniowym, problemem braku mieszkań. Problem ten jest obiektywny i poważny. Około 1/3 obywateli w tym kraju nie stać ani na kredyt na warunkach rynkowych, kredyt hipoteczny, i nie stać jednocześnie na zakup mieszkania na własność ze środków własnych, tak? Wobec tego jest o kim myśleć, to jest naprawdę spora rzesza ludzi. Jednocześnie program ten jest formą ukłonu do do ludzi młodszych, relatywnie młodszych, do 45 roku życia. Wobec tego jest też nakierowany na rozwojowe frakcje, że tak powiem, społeczeństwa. Dla rynku też będzie ważny, bo będzie miał szansę pobudzić popyt na tym rynku, a tego nam w ostatnim roku, 2022 i w bieżącym roku brakowało. Państwo ma jako jeden z obowiązków prowadzenie polityki mieszkaniowej. No, jednym z głównych celów tej polityki jest niesienie pomocy relatywnie słabszym obywatelom. Oczywiście w realizacji tego marzenia posiadania własnego M musimy tutaj dopomóc z częścią na różne sposoby. Ten program Bezpieczny Kredyt 2% jest po prostu jednym z nowych pomysłów na narzędzia polityki mieszkaniowej, pobudzania popytu, no i niesienia pomocy. Wobec tego nie powinniśmy się obrażać jedni na drugich, że akurat teraz taki pomysł się pojawia. Oczywiście w historii III RP pojawiały się przeróżne pomysły, były dopłaty, były formy bezpośredniego zasilania gotówką, były premie gwarancyjne, etc., etc. Wobec tego to jest kolejny pomysł idący z duchem czasu.
Czy ten pomysł, mówiąc kolokwialnie, wypali? Poprzednie pomysły no, różnie były oceniane, wielu ludzi z nich korzystało. Czy ten pomysł to ukłon, jak mówi pan dr Sławomir Palicki, w stronę ludzi stosunkowo młodych, którzy jeszcze no, mogą się rozwijać, mogą zakładać rodziny, też mają rodziny i mogą mieć więcej dzieci. Czy to jest ukłon w stronę deweloperów, którzy nie sprzedawali ostatnio zbyt wielu mieszkań, czy może ukłon w stronę banków, którym przez 10 lat państwo też będziemy dopłacali do kredytów zaciąganych na 2%. Tych pytań jest wiele. Czy warto i czy będą chętni do korzystania z tych kredytów? 618-65-465-4 audycja w środku dnia w Radiu Poznań, 22 minuty po godzinie 12. Dzwoni pan Krzysztof. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No ja jestem przeciwny tego typu zachętom, bo sam jestem posiadaczem kredytu we franku. Spłacam go już 15 lat. Kwotę bazową, którą miałem zebraną od banku, spłaciłem w zeszłym roku. A cały czas jestem, że tak powiem, postrzegany jako cwaniak i hochsztapler, bo wziąłem kredyt frankowy.
Ale pan ten kredyt spłaca, czy już dogadał się pan z bankiem
tak,
jakoś?
Jestem teraz, w zeszłym roku żeśmy złożyli pozew i od czasu jak złożyliśmy pozew, to co dwa tygodnie, co miesiąc dostajemy informacje o wzroście oprocentowania. Druga sprawa, że no ja brałem ten kredyt 16 lat temu, miałem wtedy 25 lat i to była jedyna możliwość, żebym wziął kredyt we franku. Tak jak mówię, zostałem oszukany w majestacie prawa, ponieważ w mojej umowie kredytowej jest około 30 zapisów tych klauzul abuzywnych.
Z całym szacunkiem, panie Krzysztofie, ale już nie rozdrabniajmy się. Wiemy jakby, jaki jest problem kredytów frankowych. Wiemy, że te postępowania
i teraz
trwają.
I teraz pytanie jest, dlaczego ja, biorąc kredyt, miałem tylko i wyłącznie możliwość wzięcia kredytu we franku, nie w złotówce, ponieważ nie było mi na niego stać. A teraz na siłę próbuję się ludziom pomóc. Jeżeli ktoś jest zaradny i pracuje, to proszę bardzo, niech robi wszystko, żeby go było na ten kredyt stać, a nie pomoc z każdej strony. Też poprzedni program, który był, który jest w postaci wakacji kredytowych, większość ludzi, którzy nie musiała tych kredytów brać, bo mam wśród moich znajomych ludzi, których stać na spłacanie kredytu, nie mieli absolutnie żadnego problemu ze spłatą kredytu. Wzięli sobie te wakacje kredytowe, a frankowicze są jak zwykle, że tak powiem, kopani po...
Czyli pan trochę gorzko z własnego doświadczenia, patrząc na to,
tak,
no nie chciałby, żeby innym teraz dawano to, z czego pan nie mógł skorzystać.
Dokładnie. Ja nie mogę z niczego skorzystać tak naprawdę, bo jestem cwaniakiem i kupiłem mieszkanie i to była jedyna możliwość, żeby nie siedzieć u rodziców.
To jeszcze tylko krótkie pytanie, albo proszę raczej o krótką odpowiedź. Czy to jest tak, że no, to jest taki żal, że teraz inni nie powinni, bo panu się nie udało, czy że jest to nierynkowe i nie powinno być to robione z innych względów właśnie niż jakaś taka no, rodzaj żalu, troszeczkę zazdrości?
Bo ja wiem, czy to jest żal czy zazdrość, po prostu czuję się niesprawiedliwie potraktowany. Mhm.
Panie Krzysztofie, dziękuję.
Pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Myślę, że jasno to wybrzmiało, co powiedział pan Krzysztof. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Dzień dobry. Powiem tak. Ja też nie jestem za tym, żeby były kredyty, jakieś tam dopłaty preferencyjne. Powiem, ja brałem 14 lat temu kredyt z żoną. Zaczynaliśmy praktycznie bez niczego. Mieliśmy po prostu chęci i motywacji, żeby coś własnego mieć, to pracowaliśmy po 15 godzin, żeby wypracować sobie jakiś kapitał i w ogóle, żeby mieć na wpłatę. I to dzisiaj to powinno być tak, że mniejsze te podatki, a ludzie młodzi tak naprawdę by chcieli dzisiaj tak, no pracować, dużo zarabiać i najlepiej 4 dni chodzić do pracy. Nie? Tak naprawdę każdy jest kowalem swojego losu i wystarczy tak naprawdę zacięcie i chęć, a nie zrzucanie później, bo te wszystkie dopłaty to znowu zrzucimy na tych zaradnych, którym chce się jeszcze coś robić, ale w końcu też im się będzie przestanie chcieć. Bo tak naprawdę przerzucanie na tych wszystkich właśnie przedsiębiorców, głównie to jest tych małych, bo duże to są zagraniczne firmy, są cwaniaki, ale wszystkich, którzy trzymają tą gospodarkę, to im się dowala, bo a poczekaj, kto tam jeszcze...
Czy pan wywodzi tutaj taki dowód, że skoro będą dopłaty z budżetu przez 10 lat do tych kredytów, to ktoś za to musi zapłacić i wrzucić te pieniądze do budżetu?
Znowu ten, który się będzie starał, to temu będzie trzeba dowalić.
A gdyby pan mógł korzystać dzisiaj, to mimo wszystko spójrzmy z tej strony. Skorzystałby pan z takiego kredytu 2% przez 10 lat?
Wie pan co?
No chyba tak.
Nie wiem, czy bym skorzystał, bo teraz, bo już go mam, rozumiem.
Właśnie,
pan?
No właśnie, dobże.
Ja go mam.
Wycofuję to pytanie, za trudne.
Ale sami ludzie muszą wziąć swoje życie we własne ręce. Sami kierują swoim życiem, a nie czekać po prostu, aż dostaną.
Dziękuję bardzo. Wiem, że specjaliści zwracają też uwagę, że no te kredyty mogą uruchomić jakieś działania na rynku nieruchomości, w budownictwie i że może to mieć wpływ. Może, zaznaczam, bo tutaj są pewnie różne oceny, opinie i pułapki. Może to pobudzić gospodarkę nieco. Pan Bogumił?
Dzień dobry. Dzień dobry. Państwu. Ja uważam, że proponowana pomoc kredytów 2% jest jak najbardziej trafna, a przez obu wypowiadających się wcześniej panów przemawia zwykła małostkowa zazdrość. Ja mógłbym tak samo powiedzieć sobie, że byłem zaradny, bo w wieku 30 lat zostałem właścicielem domu jednorodzinnego o powierzchni 200 m2. Dlaczego? Dlatego, że miałem to szczęście i pracowałem za granicą, we Francji konkretnie. Wtedy wiadomo, ile się zarabiało tam, jaka była różnica w zarobkach. No i tyle. A teraz co? Dzieci, które pochodzą z rodzin biednych, chciałyby sobie dorastając zdobyć mieszkanie. Nie zawsze mają taką możliwość, jak zaradni panowie. No i bardzo
dobrze. No tak, ale czy zaradność, właśnie pan powiedział o małostkowości, ale panowie podkreślali, że jednak zaradność powinna być ważna i fakt, że na te dopłaty składają się wszyscy podatnicy. Więc
dobrze,
to nie
ale
jest...
ta zaradność potem będzie również wymagana przy spłacie tego kredytu. Także...
No dobrze. To pan Bogumił. Tak ocenił sytuację. Dziękuję. Cieszymy się, że pan zarobił sobie na swój dom. Oby każdemu się udało. Panie Piotrze, dzień dobry.
A, witam, dzień dobry. Ciekawy temat, taki bardzo na czasie.
No ma być od lipca już ten program uruchomiony. Wszystko na to wskazuje. No więc porozmawiajmy, czy rzeczywiście on tym razem zachęci wielu do kupna, czyli wcześniej do zaciągnięcia kredytu, dzięki czemu deweloperzy sprzedadzą, no a banki udzielą kredytów i też swoje zarobią.
Myślę, że zachęcałoby, i to by tutaj jest bardzo ważne, gdyby nie to, że no strach jest, szczególnie teraz w tych czasach przy zaciąganiu kredytu i bardzo się nie dziwię jakoś temu, no bo to chyba mamy od wielu dziesiątków lat najniebezpieczniejsze czasy do zaciągania kredytów. To jest
i myślę,
sprawa.
Że tutaj pan dotknął sedna. No czyli właśnie tej sytuacji, dlaczego akurat taka propozycja pada w tej chwili 2% przez 10 lat, żeby dać no, ten spokój zaciągającym kredyt, tak, że to nie będzie jakiś skokowy wzrost, że to będzie w miarę spodziewana rata nisko oprocentowana przez 10 lat, zaznaczam.
Tylko powiem panu tak, że to bardzo fajnie wszystko brzmi, ale rynek finansowy jest tak niestabilny, że pomysł tych 2% może się za rok, za dwa okazać nierealny, że on się wysypie. I tutaj ja bym tutaj...
No jeśli to będą umowy skonstruowane 10 na 10 lat spłaty z budżetu państwa, no to tutaj można by mieć dużą pewność, że to się akurat zmienić nie powinno. Co prawda sam system oprocentowania może się zmienić.
No właśnie, ja bym pewność miała w wielu sprawach, ale nie w tej materii. Ten strach i tak będzie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to to już jakby, no nie wiem, czy jest sens ruszać ten temat, bo styl tych rządów jest taki, a nie inny i ja osobiście byłbym za tym, żeby ludziom nie zabierać w wielu ukrytych podatkach, które są na każdym kroku, w jedzeniu, w paliwie, wszędzie. I ludzie, Polacy są bardzo zaradni, w wielu sytuacjach sobie radzili i uważam, żeby sobie poradzili. No i już trzecia, ostatecznie kwestia, już tam udzielam anteny, że to wszystko kosztuje. I teraz, no to są takie zależności też pokoleniowe. Jestem ciekawy, czy tak rodzinnie, jeśli chodzi o świadczenia, że jeden to świadczenie jakieś dostaje 500, 800 plus 13, 14 emerytura, czy jest w Polsce jakiś babcia lub dziadek w rodzinie, który chciałby mieć lepsze świadczenie emerytalne kosztem tego, że wnuczkowi te podatki, które musi zapłacić, żeby była ta 14 emerytura, że te podatki temu wnuczkowi, tej babci zamykają firmę. No myślę, że nie, bo dziadkowie chcą bardzo dobrze dla swoich wnuków. No i to jest właśnie taki temat. Daję, zabieram, daję,
pan
zabieram.
Piotr,
daję,
tak, z lotu ptaka z góry spojrzał na to wszystko.
Dziękuję uprzejmie.
Panie Piotrze, dziękuję uprzejmie. Przypomnijmy, że rekordowy był rok 2021, kiedy aż 256 tysięcy Polaków zapożyczyło się na łączną sumę prawie 86 miliardów złotych na rynku kredytów. Wówczas potem zapanowała zapaść. Wskutek podwyższania stóp procentowych wielu Polaków straciło zdolność kredytową. Rok 2022 był z kolei rekordowo niski, jeżeli chodzi o zaciąganie kredytów, choć w ostatnich tygodniach widać z kolei znów odbicie drobne. O tym dr Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
W kwietniu bieżącego roku, w porównaniu do kwietnia zeszłego roku, banki i SKOKi udzieliły o 40% mniej kredytów mieszkaniowych oraz na wartość niższą o 39%. Jeszcze bardziej tak pesymistycznie wygląda to po trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku w relacji do analogicznego okresu zeszłego roku. W takim ujęciu zarówno liczba, jak i wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadły o ponad połowę. Ale są i dobre wiadomości, gdyż w kwietniu bieżącego roku, ten kwiecień przyniósł nam pewne ożywienie po akcji kredytowej, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, bowiem w kwietniu w relacji do marca i lutego bieżącego roku wzrosła zarówno liczba, jak i wartość przyznanych kredytów hipotecznych, a ten wzrost akcji kredytowej można tłumaczyć rosnącym popytem, który się pojawił na kredyty mieszkaniowe w następstwie złagodzenia wymagań Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli chodzi o sposób liczenia zdolności kredytowej. Chodzi o obniżenie bufora na stopę procentową o 2,5 punktu procentowego, co w sposób bezpośredni przełożyło się na wzrost zdolności kredytowej kredytobiorców, nawet szacuje, że około 30%. Jeżeli chodzi o kwotę, to w kwietniu banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na wartość niższą o 40% prawie, w porównaniu z kwietniem zeszłego roku. Zazwyczaj biorą osoby w wieku 30-45 lat.
Czy po przyjęciu tego systemu kredytowania dwuprocentowego będzie boom, czy ruszy się sprzedaż, czy ruszy się budownictwo? Na to wszystko z pewnością czeka rynek, czeka rząd, ale czekają też młodzi ludzie, bo przed chwileczką telefon słuchacza, który prosił, żeby podkreślić, że inwestujmy w młodych i ten kredyt jego zdaniem to zadanie spełnia. Sam pan Paweł, mając kredyt, nie ma zamiaru zazdrościć nikomu. Prosił o przekazanie, wobec tego przekazuję, skoro obiecałem. A teraz pan Tadeusz, pani Ania, witam państwa serdecznie.
Witam również serdecznie.
Pani Aniu, tym razem puszczamy przodem pana Tadeusza, który się streści, żeby pani Ania za chwileczkę mogła też się odezwać. Panie Tadeuszu, proszę uprzejmie.
Wolałbym mieć panią Anię przed sobą.
Proszę, proszę.
Ale pozdrawiam i panią Anię, i pana Rafała, i wszystkich radiosłuchaczy. No ktoś tutaj powiedział bardzo mądre słowa i jako koniarz podpisuję się pod tym, że jesteśmy kowalami własnego losu, własnego szczęścia. Dlatego tak często znajdujemy się między błotem a kowadłem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że podpisując kredyty, jakieś umowy na 10 lat, no to jest bez sensu, bo najpierw dostaniemy marchewkę, a po 10 latach dostaniemy kijek. I te 10 lat z marchewką trzeba po prostu spłacić. I myślę, że to jest bardzo nie w porządku.
No to pytanie, czy przez 30 lat mieć kijek, czy lepiej przez 10 lat z tych 30 zajadać sobie marchewkę i mieć siły, żeby potem spłacać?
Ja wolałbym mieć jasność sytuacji przez całe 30 lat, a nie, że dzisiaj jest tak, a jutro będziemy się martwić, co będzie pojutrze i tak dalej, i tak dalej.
Panie Tadeuszu, sytuacja o tyle jasna, że te 10 lat tak, a potem już rynkowo. To jest jakby jasno postawione.
Banki mają taką siłę, że zwykły obywatel nie jest w stanie z nimi wygrać. A to, co tutaj powiedział jeden z przedmówców, że no bo rząd nie daje jakiejś produkcji krajowego, tego produktu krajowego, tylko po prostu przekazuje pieniądze, które ma...
Które zbierze, to jest redystrybucja. Panie Tadeuszu, uprzejmie dziękuję, bo też bardzo słaba jest jakość tego połączenia, więc... Teraz zapraszam panią Anię. Panie Tadeuszu, dziękuję, pozdrawiam. Dzień dobry, pani Aniu.
Dzień dobry, witam. Ja też nie jestem za tym, żeby państwo aż tak dokładało do tych kredytów, bo jeżeli ktoś chce i faktycznie go stać i liczy się z tym, że przez 30 lat będzie musiał spłacać kredyt, no to to jest jego zdanie. Aczkolwiek ten dwuprocentowy, myślę, żebym syna do niego namawiała, żeby sobie kupił mieszkanie przy oprocentowaniu 2%, ale te 10 lat, a co będzie dalej? Tak jak tu pan Tadeusz też mówił, na przykład osoby, które w tej chwili mają kredyty. Koleżanka brała kredyt, miała ratę 1100 zł, a w zeszłym roku już się okazało, że ta rata jej skoczyła o 1000 zł w górę. Mhm. I jeżeli teraz na przykład ktoś weźmie sobie kredyt z oprocentowaniem, no nie wiem jak to tam wychodzi w przeliczeniach, ale liczmy, że będzie przy tych 2% 1000 zł tego kredytu, a po 10 latach się okaże, że to będzie 2,5 tysiąca albo może i 3, bo już będzie kredyt normalnie rynkowy z normalnym oprocentowaniem.
Także no tak, z kolei 10 lat płaci o ten 1,5 tysiąca załóżmy mniej. Więc można
tak,
na to
jeżeli
i tak
ktoś
spojrzeć.
Faktycznie by myślał i odkładał te 1,5 tysiąca, to może, no ale to tak
przyzwyczaił się do niższej raty, a później nagle...
Tak, i ten szok.
Pani się obawia
i bardzo, tak, bardzo mi się podobała wypowiedź któregoś pana, która była wcześniej nagrana, nie tu ze słuchaczy, tylko wcześniej, że powinno państwo inwestować miasta w te mieszkania komunalne. I wtedy nie ma problemu. Człowiek...
A to była sonda, to jeden z poznaniaków tak mówił.
Tak, tak. I ktoś potrzebuje mieszkanie, nie chce mieszkać z rodzicami, no bo wiadomo, prawda jest taka, że młodzi ludzie powinni mieszkać oddzielnie, a nie z rodzicami, bo... No, każdy z nas mieszkał z rodzicami i wie, że są plusy i minusy. I wtedy po prostu zgłasza się gdzieś do miasta.
Czyli raczej te pieniądze przekierować na budownictwo komunalne pod wynajem.
Tak, pod wynajem po prostu, że każdy może iść i nie musi stać w kolejce, nie wiadomo jakiej długiej, czekać na jakieś tam mieszkania, tylko potrzebuje mieszkanie
i
jakoś tam...
I nie zwiąże człowieka z danym miejscem na zawsze.
Na 30 lat, tylko w razie czego zamienia sobie.
Dlaczego mówisz z danym miejscem? Ponieważ tutaj jest taka zasada, że przez tych 10 lat dopłaty nie będzie można sprzedać tego mieszkania, ani wynająć tego mieszkania. Mhm. Czyli ktoś, kto ma mieszkanie i weźmie mieszkanie z tym kredytem dwuprocentowym, będzie uwiązany, że tak powiem brzydko, do danego miejsca.
Panie Tomku, teraz mi się nasunęło pytanie jeszcze a propos tych mieszkań, bo tam była też taka opcja, że można sobie wpłacać na swoje prywatne konto, odkładać te pieniądze z jakimś tam odpowiednim oprocentowaniem, to będzie inflacja będzie
Pani mówi o jakimś innym teraz programie?
Nie, ja mówię o tym, co jest związane właśnie z tymi mieszkaniami, bo teraz to nie było mówione, ale kiedyś w radiu słyszałam coś takiego, że albo będzie można...
Dodatkowa premia. Projekt wprowadza takie konto oszczędnościowe, że co najmniej 11 wpłat rocznie w wysokości co najmniej 500 zł ma gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa, ale to będzie znowu, że jeżeli zaoszczędzimy więcej, inaczej więcej wpłacimy, to ta premia, już wyjaśnię, ta premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi mówiącemu o zmianie wartości ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Tralala, to nie jest takie proste, żeby od razu wyliczyć, ile to będzie. No ale ma być to dodatkowy bonus. Jeżeli ktoś zapłaci co najmniej 500 zł 11 rat rocznie ekstra, to potem może liczyć na dodatkowy bonus.
Tu mi się nasunęło pytanie, czy jeżeli ktoś, taki młody człowiek poniżej 45 roku życia, będzie
44
to sobie...
młodziak.
Tak jest. Będzie tak odkładać, a potem się okaże, że on jednak nie chce tego kredytu wziąć i nie chce tego mieszkania kupić.
Ale to wygląda na to, że to będzie w trakcie mógł jeszcze uzyskać dodatkowo. Dobrze, może już tak szczegółowo tak, nie patrzmy, poczekajmy, w lipcu zostanie to uchwalone do końca. Dziękuję serdecznie. Pani Aniu, no to jeszcze specjalista znów wypowie się na temat tego, co jest na rynku nieruchomości i na rynku kredytów. Na wolnym rynku, kiedy spada popyt, spada także podaż, no a w parze z podażą spada także cena. Po rynku nieruchomości na tę chwilę niestety takiego drgnięcia nie widać, mówi doktor Palicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Nie, zasadniczo jeśli chodzi o ofertę na rynku pierwotnym dużych miast w Polsce, naprawdę niespecjalnie wpłynęło. Deweloperzy też tutaj nie są podmiotami, powiem w cudzysłowie, w ciemię bitymi. Wobec tego widząc, obserwując sytuację, reagują możliwie elastycznie. No i de facto zredukowali w 2022, w 2023 tempo wszczynania nowych robót, nowych budów, ograniczając w ten sposób swoje koszty globalne, oczekując na zmianę klimatu. W związku z tym sytuacja jest jaka jest, ona jest dzisiaj wypadkową wielu czynników, ale przede wszystkim schładzanie temperatury działania deweloperów, co jest świadomym działaniem, no i też zrozumiałym, a jednocześnie oczekiwania na to, żeby pobudził się i odrodził popyt po stronie klientów. Po pierwsze, może powiedzmy, że nie ma takich mechanizmów jak obniżanie cen, bo to już nie jest świat cen urzędowych i administracyjnych. Mamy wolny rynek, wobec tego rynek rządzi się prawami popytu, podaży plus negocjacji na rynku. Po drugie, no rzeczywiście obiektywna ocena kosztochłonności procesu inwestycyjnego, tym razem wchodzimy jakby w buty deweloperów na chwilę. Nie jest to proces tani, jest to proces skomplikowany, długotrwały i ryzykowny tak naprawdę. No i rzecz jasna, każdy deweloper jako przedsiębiorca oczekuje tutaj należytej marży zysku. I no w tej sytuacji, dodając jeszcze do wszystkich rozważań rosnącą kosztochłonność procesu inwestycyjnego rozumianego jako koszty materiałów i usług budowlanych, inflacja, no wszystko razem daje nam wynik oczywisty, taniości tu nie ma.
Doktor Sławomir Palicki, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań, a więc uruchomienie dużej takiej fali kredytów sprawi, że wzrośnie popyt, być może znacznie. Podaż ograniczana do tej pory i choć podobno jest na rynku trochę, a nawet sporo wolnych mieszkań, to jak słyszeliśmy, deweloperzy schładzali rynek, a więc czy przy wzroście popytu i ograniczanej do tej pory podaży, kosztach pracy, ogólnej inflacji, ceny mieszkań mogą poszybować, czy mogą spaść? Tutaj pan doktor powiedział się, że spaść to one raczej nie mają szans, a czy wzrosną? No właśnie, to pytanie pewnie uzyska swoją odpowiedź, jeśli program wejdzie w życie, kiedy wejdzie w życie i zacznie się to wszystko kręcić. Pan Andrzej, pani Jolanta, witam serdecznie.
No, witam, cześć.
Cześć, słucham.
Halo, to ja mówię, czy pani Jolanta?
Panie Andrzeju, proszę uprzejmie.
No, już chciałem być adwokatem diabła i poprzeć ten program ten 2%, no ale po wysłuchaniu pani Ani i no przedmówców moich, powiem tak, że no nie, kwestia jest taka, że na całym świecie, a w szczególności w Ameryce, ludzie wynajmują mieszkania, więc ci deweloperzy, którzy budują te no, przeróżne budynki, powinni iść w tę stronę, żeby iść w wynajem, a nie w kupno. Bo...
Tylko, że oni idąc w te inwestycje założyli zwrot szybki gotówką, a nie długoterminowy jeszcze zarządzanie budynkami. Rozumie pan?
A
kompletnie
tego,
inna konstrukcja biznesu.
Panowie politycy, no to oni po prostu w tym momencie kupują sobie wyborców 2%, 800+, i tak dalej, i tak dalej. No to nie wiem, czy ci ludzie sobie zdają sprawę, że żeby komuś coś dać, to trzeba komuś zabrać. No,
pan Andrzej, no, tak widzi sprawę, prawda, panie Andrzeju. Nie? Dajmy teraz...
Pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. Oddajmy głos pani Joli. Dzień dobry.
Dzień dobry. A ja uważam, że program jest dobry. Wreszcie jest szansa dla tych młodych ludzi, którzy pracują oboje, no bo jak jedna osoba nie pracuje, to trudno w jakikolwiek kredyt spłacać, ale dla tych młodych pracujących jak najbardziej ja popieram. I popieram też 800+. To jest, ja uważam, że rząd dba o rodziny, myśli
o... Czy pani ma wokół siebie kogoś, kto ma szansę skorzystać właśnie z takiego kredytu dwuprocentowego?
Tak, jedna z moich córek. Myślę, że skorzysta z tego.
Czyli poniekąd już jakoś się do tego przymierza.
Tak, tak, bo oni oboje pracują, wynajmują za drogie pieniądze. No, więc zamiast na wynajem, to będą spłacać własne.
To jest dość popularny w Polsce sposób, że większość ludzi, szczególnie młodych, chce mieć mieszkanie na własność, bo liczy spłaty kredytu i porównuje to z kosztem wynajmu i
no
woli spłacać
dlatego,
i dojść do własności.
No właśnie, koszty wynajmu są wysokie. Także tu się opłaca bardziej spłacać kredyt. Stąd ta chęć posiadania własnego mieszkania, bo ja w mieszkanie komunalne to nie wierzę, że się tak rozbudują, żeby każdy młody mógł skorzystać.
No w ostatnich latach miało to powstać i jakoś to jednak
nie, to ja nie myślę, żeby się udało. W każdym razie popieram. Dziękuję
bardzo. Pani Jola, dziękuję ślicznie. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witam. Z kim mamy przyjemność?
Pan Maciej z Poznania.
Pan Maciej. Witam pana Macieja.
Kiedyś z Poznania, teraz już nie z Poznania. Z miejscowości Czajki. Koło gniezda Międzywitkowem. Ja z moją dziewczyną parę lat postawiliśmy sobie taki temat, żeby wyprowadzić się z Poznania. I czekaliśmy na pewną ofertę, jedną, drugą czy czwartą. No i trafiła nam się działka, którą pan chciał sprzedać, bo ze względu na wiek chciał się pozbyć. Nie ma problemu kupić gdzieś w okolicach Gniezna, Witkowa czy gdziekolwiek, kupić sobie domek 50, 60, 70 metrów.
To proszę teraz do rzeczy, co pan chce powiedzieć przez ten swój przykład a propos tych kredytów, bo odnieśmy się do nich.
No w Poznaniu wiadomo, mieszkania są drogie, jak i w każdym mieście. No, trzeba sobie trafić. Jeżeli ktoś chce mieszkać w Poznaniu, no to chce mieszkać w Poznaniu, tak? Czyli kredyt musi wziąć sobie, powiedzmy, 300-400 tysięcy złotych.
Czyli...
Jeżeli ktoś chce mieszkać poza Poznaniem, gdzieś dalej od Poznania, powiedzmy tam w okolicach właśnie Gniezna, Witkowa, gdzieś na tych małych wioskach, przenieść się z korporacji do innej strefy pracy, tak?
Albo zdalnie w korpo zarabiać, a mieszkać sobie na wsi.
No na przykład.
Czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby zrobić to taniej niż zrobiłoby się w Poznaniu, co nie wykluczałoby korzystania z tego kredytu, jak rozumiem. Tylko, że wtedy
tak,
nie trzeba brać...
Ja też z moją dziewczyną mamy kredyt. Mhm. Tylko, że mamy kredyt na 30 tysięcy złotych.
Na 30 tysięcy, nie 300 tysięcy. No proszę bardzo.
Nie 330.
No jak 30 tysięcy.
Mamy kredyt na 30 tysięcy złotych.
To chyba takiego kredytu mogę pogratulować.
Trochę trzeba było zainwestować w ten domek, w którym mieszkamy.
A proszę powiedzieć już jedno zdanie króciutkie. 2% ten kredyt, 10 lat dopłaty. Jak pan myśli o tym? Gdyby coś się dzisiaj pojawiło, a pan nie miałby kredytu, skorzystałby pan z tego?
Szczerze?
Tak. Tylko szczerze.
Teraz?
No, gdyby pan był w sytuacji, że chce pan pierwszy dom, pierwsze mieszkanie i ma pan szansę na takie 2% przez 10 lat.
Myślę, że jeżeli to było gwarantowane tak, że ma się kredyt 2% powiedzmy przez...
10 lat.
Powiedzmy 10 lat, tak?
Tak, a potem rynkowo.
No to chyba jest opłacalne, tak?
Dziękuję bardzo. No to... Dziękuję, bo już musimy kończyć. Dziękuję. Pan Maciej zachęca do myślenia, kombinowania, szukania sytuacji, gdzie można taniej, niekoniecznie w centrum dużego miasta. Program tanich kredytów na 2% oceniany jest przez różnych ekonomistów. Dla Rzeczpospolitej ocenił go Jarosław Kraiński, dyrektor agencji Freedom Nieruchomości Malbork, i on podkreślał pewne rzeczy, o których trzeba pamiętać i trzeba wiedzieć, biorąc pod uwagę zaciągnięcie tego kredytu. Wkład własny 20%, to trzeba wiedzieć, że jeżeli bierze się maksymalnie 600 tysięcy, to trzeba też sporo nazbierać. Nie można mieć nieruchomości czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to też wykluczy. Kolejny warunek, brak możliwości sprzedaży nieruchomości, o tym już mówiliśmy. Przez 10 lat, jeżeli mamy podpisany taki kredyt, no to gdybyśmy sprzedali go lub wynajęli przed upływem 10 lat, to musimy już oddawać te kolejne raty w całości, a jeżeli pobraliśmy, to musimy je zwrócić. No i tak dalej, i tak dalej. W końcu zdolność kredytowa, a tutaj ma być lepiej, zdolność kredytowa ma być oceniana także znowu korzystniej dla tych, którzy będą się starali o ten kredyt. Także każdy musi sam rozważyć, a jeszcze a propos tego, co Państwo poruszyli, dlaczego w Polsce tak często mieszkania chcemy właśnie kupować, a nie wynajmować, nawet kosztem zaciągania kredytów na dziesiątki lat. To by mogło świadczyć o tym, że ten kredyt 2% będzie miał wielu chętnych, bo cały czas młodzi ludzie chcą kupować, a nie wynajmować. Doktor Sławomir Palicki, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań.
No oczywiście pytanie do rzeczy. Ja mam zwykle odpowiedź na to pytanie dosyć zaskakującą. Mianowicie jesteśmy zbyt mało zamożni cały czas, zbyt słabi materialnie. Paradoksalnie, choć brzmi to, ja wiem, zaskakująco w pierwszej chwili, ale dopiero wówczas pozwolimy sobie prawdopodobnie na funkcjonowanie szersze na rynku najmu mieszkań, kiedy nie będzie sytuacji takiej, gdy czynsz z tytułu najmu zabiera nam lwią część naszych dochodów comiesięcznych. Kiedy będziemy w stanie swobodnie rozporządzać tym dochodem, czyli będziemy bardziej majętni, przeniesie się znaczna część popytu z tego naszego standardowego, typowego myślenia o posiadaniu na własność mieszkania i to jest w zasadzie niemal jedyna dzisiaj myśl, nawet wśród ludzi młodych. Natomiast wymaga to procesu, ewolucji. Tak, musimy się po prostu istotnie wzbogacić jako społeczeństwo. I kiedy, jak mówię, indywidualni obywatele będą czuli, że ten czynsz tytułu najmu nie jest dla nich przytłaczający, zdecydowanie chętniej będą przenosić swój popyt właśnie na rynek najmu.
A więc bogaci i pewni dobrego dochodu chętniej nawet wynajmą niż kupią czy zaciągną kredyt, aby budować swój dom czy kupować swoje mieszkanie. Z kolei warto pamiętać o tym, że taki kredyt wiążący nas z jednym miejscem przez 10 lat, jak ten kredyt 2%, który ma wyjść od lipca, no ogranicza na przykład możliwość przeprowadzki, powiększania tego mieszkania, zamiany na większe, czy też przeprowadzki, żeby pracować gdzie indziej. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, proszę to analizować, sprawdzać. Ja polecam www.radiopoznan.fm, tam można się na ten temat także wypowiedzieć. Dziękuję Państwu serdecznie za tak intensywny i merytoryczny udział w dzisiejszej audycji. Ryszard Wojtowicz, Sandra Saluk, Tomasz Jędraszczyk, kłaniamy się, dziękuję za to spotkanie.